Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Jestem w ogródku pastora Mariusza Nachmana w Koźlu.
Witaj Sławku, witam wszystkich słuchaczy.
Piękna pogoda, sierpniowy wieczór, ale dzień staje się coraz krótszy, mimo że jest jeszcze całkiem gorąco.
No tak, konsekwencje przemijalności, tak?
O przemijaniu rozmawialiśmy już wiele razy, ale na szczęście istnieje perspektywa życia wiecznego i to nagranie jest umieszczone na serwerze www.srepta.pl w sekcji bibliotecznej. Ale dziś chciałem rozmawiać z Tobą o marazmie.
No to porozmawiajmy, tylko wytłumacz najpierw, co to jest według Ciebie marazm.
Wydaje mi się, że marazm jest to taka szarość i codzienność i coś, co pochłania nas jak jakaś taka magma, glut taki. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale muszę Ci powiedzieć, że to nie jest tak, że przychodzę do Ciebie bez powodu. Moja niewierząca przyjaciółka podczas spaceru we Wrocławiu powiedziała mi, czuję marazm, ogromny marazm. To samo powiedziała mi moja druga przyjaciółka, która gdzieś tam pracuje i mówi, wracam codziennie z pracy, chodzę do pracy, czuję marazm, czuję, że stanęłam w miejscu. I kiedy poczułem to samo w pewien sposób, to pomyślałem, że spróbuję może wykonać nagranie na ten temat. Może powiem, jak to u mnie się objawia. Jest to taka codzienność. Ja dojeżdżam 40 km do drugiego miasta, gdzie rano wstajesz, jesteś zmęczony, ale musisz jechać, potem musisz 8 godzin pracować. W pracy jest ciężko. Czasami okazuje się, że pod koniec miesiąca brakuje pieniędzy. Pomijam tu kwestię rozsądnego zarządzania, ale mówię jak jest, bo czasem wyskoczy jakaś guma, czasem jakieś sprzęgło, a czasem wyskoczy, że człowiek po prostu kupi drukarkę laserową, bo stara się zużyła. I wydaje mi się, że nie idę do przodu, że nie posuwam się do przodu, po prostu tkwię w takiej szarej masie, która niczym się nie zmienia. Mój kolega zza biurka podsumował to, mówi, wstajesz rano, wypróżniasz się, jedziesz do pracy, wracasz z pracy, włączasz telewizor, potem otwierasz piwko, coś jesz, oglądasz, wypijasz piwko, idziesz spać, żeby wstać rano do pracy, wypróżnić się, pojechać i...
No widzisz, właśnie dlatego...
To taka biedna wizja, wiesz, mnie przeraża osobiście, kiedy on to tak ujął i dlatego przyszedłem do Ciebie, żeby to przerwać, tak?
No i dlatego właśnie zapytam o definicję marazmu, bo Ty tak naprawdę powiedziałeś o bezcelowości, bezsensie i bezproduktywności, tak? A marazm...
O poczuciu,
tak? A marazm tego, marasić, czyli wytwarzać, tak? To jest tak jak ciasto, nie? Tu jeden składnik, tam drugi składnik i coś w tym po prostu, w tej misce coś tam marasisz, tak? Klepiesz, próbuje, coś ci wyjdzie albo nie wyjdzie, ale coś robisz, tak? Natomiast właśnie często mówimy o takim stanie bezproduktywnym, tak? Nic się nie dzieje, chodzimy...
W moim życiu nic się nie dzieje, mówi
tak,
przyjaciółka.
Jakaś stagnacja,
jestem sama,
jakaś pustka.
3 lata w tej samej pracy, tą samą drogą, te same szare dni, ta sama wypłata, ponieważ nie da się wynegocjować podwyżki, tak? Oczywiście nie przychodziłbym tu do Ciebie, gdybym nie twierdził, że to dotyka też osób wierzących i te osoby mówią, modlę się i jak grochem o ścianę, nic w moim życiu się nie zmienia.
No, oczywiście takie stany dotyczą wszystkich ludzi, tak? Czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący. Takie sytuacje, dni bez nadziei, bez produktywności, bez owocności nas spotykają. Wiesz, ja jestem takim też troszkę człowiekiem, który wyznaje sezonowość w życiu człowieka, tak? Tak jak pory roku i życie na ziemi tutaj ma swoje sezony, tak? Wiosna, lato, jesień, zima. Tak samo no, są takie okresy w życiu duchowym. Ja wierzę w to, że w naszym życiu też mamy okres produktywności, wzrostu, rozwoju, ale też przychodzi okres jesienny, gdzie pewne rzeczy no, słabną, odchodzą gdzieś, kończą się i okres zimy, tak? Gdzie czasami
wszystko zamiera.
Zamiera, tak? Natomiast wiadomo, że w zimie nie musi być, zima nie musi być okresem bezproduktywnym, słabym, pustym, chociaż dni są najkrótsze, tak? I dużo ciemności jest. I najczęściej jest to okres depresyjny dla ludzi, tak? ale wcale tak nie musi być.
W radiu słyszałem, że zimą jest czas na to, żeby siąść przy lampie, kiedy za oknem jest ciemno, przemyśleć wiele rzeczy, ale też, żeby przeczytać dobrą książkę, czy też być ze swoimi bliskimi, rozmawiać, być bliżej nich. Więc wydaje mi się, że tutaj ten okres, który możemy nazwać marazmem, okres zimowy, którego ja też się boję, szczerze mówiąc, że może ma jednak pewne zalety. Ja się tak zastanawiam, w przypadku osób niewierzących, trudno mi powiedzieć, jak to jest, ale w przypadku osób wierzących, które czują stagnację, czy jest możliwe, że Bóg dopuszcza do tego okresu po to, żeby być może zmobilizować jakieś zmiany w naszym życiu?
Wiesz co, no, ja jestem daleki, żeby mieszać Pana Boga czy diabła do różnych sytuacji w naszym życiu. Oczywiście.
I jest to głębokie gdybanie, które tak, jest obarczone gdybanie. Ogromnym ryzykiem błędu. Jaka będzie pogoda 23, kiedy kończysz urlop sierpnia?
No oczywiście, że nie wiem.
Tego, nie wiesz. Tak. No, a prognoza, gdybanie, która jest w internecie, prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bo to 2 tygodnie do przodu.
Ja jestem wyznawcą konsekwencji w naszym życiu, tak? Czyli zbieramy to, co owoce zasiejesz, tego, co sialiśmy, tak? I marazm jest wynikiem naszych decyzji, naszych postaw, tak? Dopustu do tego, żebyśmy sobie pozwolili właśnie na depresyjne chwile czy tego typu rzeczy. Oczywiście my musimy umieć też rozróżniać, tak? Kiedy potrzebujemy wypoczynku, kiedy potrzebujemy relaksu, kiedy potrzebujemy po prostu się wyspać, bo nasz organizm jest przeciążony, tak? Od momentu, w którym no, po prostu nic nam się nie chce, jest frustracja, depresja, czy tak potocznie mówiąc, jakiś dołek, tak, który jest wynikiem, no nie wiem, zaniedbania, grzechu, czy po prostu jakiegoś, nie wiem, niedociągnięcia, tak? Mieliśmy coś zrobić, nie zrobiliśmy i z tego powodu jesteśmy sfrustrowani, tak? To też trzeba umieć nazywać takie momenty w naszym życiu.
Znam jednego faceta, on chodzi na dyżury do fabryki i chodzi na 12. Nie wiem, czy pracowałeś w ten sposób, mnie się nigdy to nie trafiło. W tej pracy w fabryce zmienia wajchy. No. Mówi mi, dosłownie jak w piosence Młynarskiego, żebym ja w końcu zrobił to, na co naprawdę zasługuje. I on też mówi, czuje marazm, przerzucając te wajchy, sterując tym procesem przez 12 godzin. Mówi często, że czasem czuje się nie na miejscu.
Wiesz co, no... No jest
kwestia wybujałych ambicji?
No nie, ja myślę, że nie. Po prostu chcielibyśmy robić coś, co nam daje satysfakcję, tak? Jeśli ktoś wykonuje...
Coś, co nas uskrzydla.
Tak, wykonuje pracę, która no nie jest jego spełnieniem, a wiem, o czym mówię, tak? I robisz po prostu coś przez 12 godzin, przez x dni w miesiącu, przez x miesięcy w roku, przez x lat, to w końcu to się może znudzić, tak? Zwłaszcza jeśli na przykład słyszysz, że nie wiem, produktywność spada, firma ma zadłużenie czy inne rzeczy, tak? Wkrada się takie poczucie, no to po co ja to robię? I wtedy naturalnie człowiek patrzy gdzieś dalej, tak? Patrzy w miejsce, w którym no, mogłoby być lepiej. A jeśli popatrzysz jeszcze na boki, po kolegach, po znajomych i oni ci opowiadają, jak to się pięknie im w życiu układa, no to wiesz, no można... do głowy dostać, tak?
Ja byłem w Chorwacji, a ty gdzie wyjeżdżasz, by the way?
No ja jadę tylko do Wisły.
No właśnie. Kolega mówił mi, że tam na tym saletrzaku to proces leci zasadniczo automatycznie i ostatnią niedzielę poszedł na 12, mówi, 4 razy tylko wajchą ruszał, żeby deregulować proces. A resztę siedział, sam tam siedzi w tej sterowni, nie?
No są takie rzeczy, takie sytuacje, tak, takie zawody, które tego wymagają. Natomiast... można to wykorzystać, tak? Można to wykorzystać bardzo produktywnie na naukę angielskiego, na czytanie książek, na oglądanie filmów, na rozmowy z ludźmi, tak? Bierzesz komórkę i wtedy jest czas, że możesz podzwonić do znajomych. Ten czas można też wykorzystać produktywnie.
Zachęcasz tu do pewnej proaktywności. Ja opowiem może o takim zjawisku, które już omawialiśmy i przychodząc do ciebie tutaj, nie to, że nie przemyślałem tematu, ale obawiam się, że to jest jeszcze jedno reprise, nie wiem jak to po polsku ująć, jeszcze jedna wariacja na temat zniechęcenia. Nie wiem, czy słyszałeś taką opowieść o młodym diable i starym diable, jak to młody diabeł chciał kusić chrześcijanina i cokolwiek zrobił, mu się nie udawało i poszedł do starego diabła po poradę i stary diabeł mówi mu, wiesz ty co, poczekaj, mówi, aż pojawi się zniechęcenie. To jest najlepsza broń na tego chrześcijanina. I rzeczywiście młody diabeł poczekał i to zniechęcenie okazało się niesamowicie groźne.
Oczywiście, no zniechęcenie to jest taki stan, w którym po prostu nie tylko czegoś nie robimy, ale zaczynamy robić głupoty. Tak? Zaczynamy robić różne niepotrzebne rzeczy, które zasiewają w nas niewłaściwe myśli, niewłaściwe pożądliwości, niewłaściwe zachcianki, które z czasem mogą przerodzić się w niewłaściwe postępowanie. Tak? Zniechęcenie to nie jest, przypominam jeszcze raz, to nie jest tylko to, że czegoś nam się nie chce. Tak? Że czegoś nie robimy. Jak czegoś nie robimy, to znaczy, że robimy coś innego. Bardzo często coś destrukcyjnego dla naszego życia.
Ja się tak zastanawiam, ponieważ uczestniczyłem kiedyś w jednej z grup domowych prowadzonych w obrębie Twojego zboru i uważam, było to bardzo pożytecznie spędzony czas. Możemy zachęcić osoby słuchające nas do tego, żeby takiej grupy chrześcijańskiej poszukały, grupy domowej. I tam była bardzo duża część czasu poświęcona pasji. Roli pasji w naszym życiu, dlatego że oprócz tej pracy zawodowej, oprócz rodziny czy różnego rodzaju obowiązków, żeby się nie wypalić, warto mieć taką odskocznię.
Tak, my w naszym zborze bardzo często zachęcamy w kazaniach, na grupach ludzi do tego, aby znaleźli sobie jakieś hobby. Tak, żeby nie tylko wykonywali pracę i codzienne obowiązki w domu, ale żeby mieli też hobby, po prostu, które coś, co ich kręci, coś, co ich napędza, coś, co im daje satysfakcję, coś, co będzie dla nich odskocznią właśnie od tego tutaj marazmu życiowego.
Szarości. Tak? Moja przyjaciółka powiedziała mi, że nie ma takiego hobby. Mówi: Sławek, ty to masz te stare Mercedesy, głośniki stare jakieś zbierasz, radioodbiorniki, masz 68 aparatów fotograficznych, a w końcu nawet kaktusy, które przesadzasz. Zresztą wiem, że ty też masz takie piękne kaktusy, sam tu widziałem. I jest to rodzaj takiej odskoczni, który może nie jest to najmądrzejsze, ale jednak bardzo mocno mnie pasjonuje. Zresztą znasz mnie, nie potrafię usiedzieć w miejscu. Jeżeli mam wolną chwilę, przychodzę na przykład do ciebie nagrać rozmowę o Biblii. Albo inny temat.
No właśnie, i dlatego jeśli ktoś mówi, że nie mam hobby, to tak naprawdę nie jest kreatywny, tak? I porada moja dla wszystkich ludzi, którzy mówią, nie mam hobby. Idź poznaj jednego nowego człowieka. Jak go poznasz, to zobaczysz, ile nowych myśli, nowych idei, nowych pomysłów pojawi się w twojej głowie. No a potem trzeba przystąpić do jakiejś realizacji, tak? Zrobić krok w jakąś sferę nowego odkrycia czegoś dla siebie, spróbowania i zobaczenia, jak to się potoczy, tak?
Nie, zastanawiam się, bo to jest nagranie z natury chrześcijańskiej, a zatem łagodne wydźwięku, czy tutaj nie zachęcasz do metodyki RD? Rusz...
Wiesz co, nie wiem, co to jest metodyka RD, ale wiem,
ruszyć
że...
trzeba jakąś tam część ciała taką,
tak,
się nie godzi nagrać. Nie, ja mogę wstawić pip.
Słowo proaktywność jest bardzo dobra, tak? Słowo proaktywność jest bardzo dobra. Proaktywność jest jednym z kroków spełnionego życia, tak? Ludzie, którzy są nastawieni na działanie, na wychodzenie, na doświadczanie czegoś nowego, choćby nawet, nie wiem, kupienia sobie słodycza jakiegoś, czy potrawy, które jeszcze nigdy nie jadłem, tak?
Ugotowania
takiej potrawy, tak? Zrobienia czegoś nowego,
dołączenia
czego się nigdy
do
nie robiło.
Koła osób, które gotują taką potrawę na przykład,
dokładnie,
czy poszukania,
tak,
poznania.
Ale choćby mówię o takiej już prostej, trywialnej rzeczy, tak? Kupić sobie coś, czego nigdy nie jadłem, tak? Nie wiem, książkę, której nigdy nie czytałem. Ja na przykład nie lubię pewnego gatunku książek, tak? Ale można spróbować, a nuż, tak? Coś zaiskrzy. I to już sprawia, że przełamujemy ten marazm w naszym życiu, tak? I ten mały krok może stać się przyczyną do czegoś o wiele ciekawszego, pasjonującego, coś, co może nawet stać się hobbym w naszym życiu.
Kończąc to nagranie, chcę wspomnieć o strefie komfortu. Znowu wracamy do niej, bo często te osoby, które rozmawiają ze mną, mówią tak, pracuję 3 lata w tej firmie, albo ten saletrzak sypie mi się już 12 rok i odczuwam ogromny marazm, ale pojawia się też lęk. Lęk przed zmianą, przed pójściem gdzieś dalej, wiesz, bo to jest jednak stabilne. To wstawanie rano, wsiadanie w ten samochód, jechanie. Ja pamiętam, kiedyś jeździłem do pracy we Wrocławiu i też czułem marazm. A wiesz dlaczego? Widziałem tych samych ludzi w tym samym autobusie A, odjeżdżających o tej samej porze codziennie. Szarych ludzi oświetlonych jarzeniówkami. Do dziś to pamiętam. To takie szare światło. Ludzie w szarych prochowcach, szarzy tacy półśniący, jeszcze gdzieś śpiący w tym autobusie pośpiesznym A.
Widzisz, to jest codzienność życia, tak? Dlatego zachęcam jeszcze raz do tego, aby w tą naszą nazwijmy to, szarą codzienność, chociaż uważam, że ona nie jest szara, jest naprawdę bardzo kolorowa, tylko trzeba to mieć dostrzec, wprowadzić jakąś malutką zmienną, tak? Niech to będzie coś prostego, trywialnego, nie musi być drugiego, ale niech to będzie jakaś zmienna.
A
tak?
Bóg dopomoże? Jaka jest rola Boga tutaj
w
tym przerywaniu marazmu? Ja mogę się modlić, Boże, przerwij marazm mojego życia. Inaczej może ja bym to powiedział tak, Boże, wskaż mi, co mogę zrobić, żeby ten marazm przerwać?
Oczywiście, no możemy się modlić. Wiesz, Jezus, dawca życia, Pan życia i śmierci, przyszedł po to, aby Jego owce miały życie w obfitości, tak? A więc nie w marazmie, nie w jakiejś tam szarej codzienności, ale żeby było to życie ekscytujące, owocne. Więc myślę, że możemy przyjść do Jezusa, możemy przyjść do Ducha Świętego. Z Nim życie nigdy nie jest nudne. Tylko pytanie, czy będziemy na tyle posłuszni, aby wejść...
I na tyle odważni, na tyle, aby dać się poprowadzić. Tak. Ale o tym już rozmawialiśmy.
Aby wejść i wyjść z łodzi, tak. Nie?
Ja tylko zastanawiam się, że to musi być rzeczywiście duży dramat dla osoby, która jest niewierząca, która nie widzi perspektywy życia wiecznego i tkwi w marazmie i widzi, jak ostatnie lata jej młodości uciekają. Myślę, że to musi być bardzo bolesne. Nie wiem tego, jak to jest, ale potrafię się też czuć, bo też w swoim życiu marazm odczuwałem.
Wiesz co, powiedział...
A potem nie ma nic.
A ja powiem bardzo przewrotnie. Myślę, że osoba niewierząca ma lepiej, bo nie ma hamulców, więc może ryzykować we wszystkim. Więc jeśli ktoś tkwi w marazmie, to prawdopodobnie robi to na swoje życzenie.
Cóż, to jest bardzo odważna deklaracja, to co wygłosiłeś, ale zostawimy słuchaczy z tym do przemyślenia, dlatego że chcemy, żeby te nagrania były nagraniami coachingowymi, żeby w pewien sposób poruszały w was to, co się zastało i może właśnie przerwały ten istniejący
marazm. No właśnie, i tego nam wszystkim życzę. Niech te nasze myśli, które tutaj tworzymy poprzez te wszystkie nagrania, właśnie zachęcają ludzi do przede wszystkim myślenia, nie krytyki, ale myślenia, i dokonywania właściwych wyborów.
www.srepta.pl, sekcja biblioteczna, tam znajdziecie ponad 500 nagrań rozmów o Biblii, które sporządziłem razem z różnymi osobami, z duchownymi, z różnych denominacji na różne tematy, a wszystkie te tematy są życiowe i dotykają się bardzo głęboko tego, co czujemy. Ja zachęcam i dziękuję Tobie, Mariusz, za spotkanie.
Dziękuję i zapraszam do odsłuchu.
Rozmowy o Biblii.